Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Z tej strony Mikołaj i Adam i będziemy rozmawiać o wystawie, na której byliśmy i która nam się nie podobała.
Nie, no mi się podobało. Znaczy, w sensie wystawa mi się nie podobała, ale obiekty były super. I rzeczy były super na wystawie.
To się cieszę. Będziemy rozmawiać o wystawie w Zamku Ujazdowskim, która nazywała się Krakap, czyli Żarty żartami. Autorstwa pod kuratelą, o to dobre słowo, pod kuratelą zespołu kuratorskiego Slavs & Tatars, założonego w 2006 roku, że tak się wyedukowałem na dzisiaj. I tutaj Adam, jako bardzo poważny researcher, tutaj wobec naszego skryptu, który sobie ustawiliśmy, w którym ja tutaj przedstawiłem opisy z galerii Raster, z szumu, takich bardzo, nazwijmy to, obiektywnych dla naszej bańki informacyjnej źródeł. Przedstawił mi recenzję wystawy z Tygodnika Powszechnego, co mnie troszkę tak z jednej strony zminowało, ale z drugiej strony podminowało, ale z drugiej strony zastanowiło, że w Tygodniku Powszechnym są publikowane krytyki sztuki. To jest moje odkrycie tygodnia i tego nic nie pobije, żadna wystawa, nawet jakbym teraz, słuchaj, pojechał do Nowego Jorku, to absolutnie fakt, że w Tygodniku Powszechnym można czytać recenzję sztuki, jest dla mnie najcenniejszą informacją z dzisiaj.
Znaczy, dla mnie nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ wiem o tym, że Tygodnik Powszechny jest raczej pismem kulturalnym. Może nie jestem targetem tego pisma do końca, ale chyba jakby, jeśli chodzi o krytykę kulturalną, robią całkiem dobrą robotę.
Muszę się w to wdrożyć.
Piszą coś jeszcze. Popatrzę na Newsweek. Ktoś tam jeszcze publikuje o sztuce?
W ogóle to pismo się jeszcze wydaje, bo ja czytałem wyłącznie informacje o tym, że upada, że już nie będzie drukowane, że już nic się nie dzieje, że to tak za każdym razem po prostu się tylko słyszę o tym numerze, o tym piśmie, jak ma upaść. To jest takie...
Trochę jak Platforma, co nie? Taki... Upada,
taka bańka
upada.
Wstańka, nie? To jest ta matrioszka, tak wiesz, już myślisz, że się rozpadło, a jeszcze jedna jest w środku, nie? A propos tego, bardzo mi się spodobał ten dysonans, ponieważ na culture.pl można przeczytać, że duet Slavs & Tatars założono, o których wiemy, że to Polka mieszkająca w Tel Awiwie i mieszkający w Paryżu Amerykanin. Nie? W sensie tutaj pojawia nam się jakaś taka iluzja, łuda tego, że to jest jakieś artystyczne Daft Punk, taki model, po prostu licencja, franczyza Banksiego, nie wiemy kim jesteśmy, robimy, nie wiem, oni wiedzą kim, nie wiemy kim jesteście, ale robicie rzeczy takie społeczne, w ogóle wiesz, tak? To taka krytyka instytucjonalna pod taką przykrywką anonimowości, że to my się chowamy w cień, w ogóle świetna sprawa, fantastyczna, ale w tym podesłanym przez ciebie artykule z Tygodnika Powszechnego czytam, że jest to grupa założona przez dwójkę młodych artystów, Polkę Kasię Korczak i osiadłego w Europie Amerykanina irańskiego pochodzenia, Bayama Sharifi. Jeżeli dobrze wymówiłem, przepraszam, nie mam złych intencji. I to mi się tak bardzo spodobało, że tutaj wiesz, ja z tych wszystkich źródeł, które sobie ja wybrałem, czerpam taką tajemnicę, takie, że w ogóle nie wiem, co się wydarzy, że kto to jest, Boże, czy... Wiesz, co mi chodzi, że ja tutaj po prostu tak kawa na ławę i w tym momencie się zacząłem zastanawiać, czy po prostu Tygodnik Powszechny jest takim źródłem, które ma taki ogół wiedzy o wszechświecie i tylko nam ją tak... Wydaje, że po prostu możliwe, że oni wiedzą, kim jest Banksy i zadzwonimy tak, dzień dobry, a oni tak, a już szukam. Nie? To jest takie, to podejście, które bardzo mi się spodobało i chyba zacznę czytać krytykę artystyczną w Tygodniku Powszechnym, skoczy im po prostu o 200% czytelnictwo, bo... To nie jest reklama, nikt nam niestety za to nie zapłacił, jeśli nas słuchacie, to... Może to nie ten etap, ale... I mówiąc już o wystawie, czego, Adaś, się spodziewałeś, jak szedłeś na wystawę?
Spodziewałem się, że będzie śmiesznie. Właściwie oczekiwałem tego i myślałem, że będę się dobrze bawić i będziemy sobie żartować później i że będzie łatwo o tym nagrywać, tak jak o tej Monice Sosnowskiej, że było fajnie, duże rzeczy. Jakby, no, że no, wiesz, o co chodzi. No, ale no, nie było zabawnie raczej. Czasami było tak, że się uśmiechnąłem, fajnie, śmiesznie troszkę, ale ogólnie najbardziej mnie ta wystawa trochę zdenerwowała. Zdenerwował mnie ten katalog i to, że chciałem poznać jakby te obiekty, no bo no nie wiem, ja się jakoś dobrze nie orientuję w ogóle w sztuce, raczej nie znam się na sztuce, więc lubię sobie poczytać jakby co to jest, kto to zrobił, czasami z czego to jest, jakie jest duże, jakie ma wymiary, takie różne rzeczy. To są rzeczy, które są potrzebne w odbiorze sztuki, wiedzieć, ile centymetrów ma ta grafika.
Absolutnie. Znaczy, ja ci powiem, dlaczego poszedłem, dlaczego wybraliśmy CSW z mojej strony przynajmniej, ponieważ... Co?
No dobrze, no chciałem powiedzieć, że katalog był beznadziejny. No
ale to zaraz, bo na razie tło. Ponieważ jakoś tak bardzo dawno temu, na początku tego roku, jak to się, czy muszę, mamy zaznaczone w iTunesie, że jesteśmy wulgarni, takie szambo wyjebało po prostu i się okazało, że kolejna instytucja sztuki została przejęta przez bastion prawdziwej i dobrej kultury, co napawało mnie bardzo dużym optymizmem do tego, że z jednej strony taki bojkot jest raczej naturalną strategią, ale z drugiej po prostu wreszcie może poznam polską sztukę wyklętą, którą tutaj szanowny pan Piotr Bernatowicz obiecał nam przedstawiać. Jak wiemy wszyscy, pani dyrektor, program wystawienniczy na ten rok zdążyła zaakceptować, więc jest to, jak powiedziałeś, duch dyrektor Ludwisiak unosi się po zamku. To zamek, duch, to bardzo dobre połączenie. Ale mam wrażenie, że gdyby ta wystawa była kuratorowana pod innym okiem, mogłaby być mniejszym kapiszonem. Źle myślę. Patrzysz na mnie, jakbym źle
myślał. Znaczy, nie, to czekam na jakąś puentę.
Czekasz na puentę? Puenta jest jedna. Bardzo mi się podoba, jak pamiętasz wszystkie te nagonki na Karola Radziszewskiego, zresztą w której mieliśmy, uwaga, okazję uczestniczyć, co było bardzo takim budującym scenę, taką nadzieję w scenę kulturalną tego kraju wydarzeniem. Patrzę teraz na ostatniej stronie, że tak trochę ubyło tutaj partnerów, ale jednym z partnerów medialnych jest Dwójka Polskie Radio i TVP Kultura. Może o to walczyli, słuchaj, to jest...
Znaczy, w ogóle powiedziałeś, że uczestniczyliśmy w nagonce na Radziszewskiego. To brzmi, jakbyśmy poszli za nim do kibla, tak jak zrobili ci panowie, ale nie poszliśmy.
Nie, nie, my byliśmy tą zakłopotaną stroną.
Tak, jakby nie chodzę do kibla za innymi ludźmi, to... Jakby chciałbym to podkreślić.
Podkreśliłeś to, już wszyscy stracili wszelkie nadzieje. Więc jako, że w opisie grupy Slavs and Tatars i opisie tej wystawy przeczytałem, że tutaj ta wystawa będzie dotyczyć jakiejś takiej krytyki rosnących ruchów konserwatywnych, jakiegoś takiego populizmu w Europie Środkowej, że tutaj zobaczę jakieś takie fajne żarty, które tak jak dzisiaj mi opowiadałeś o szopce noworocznej, tej jeszcze starej, dobrej, jedynej prawdziwej, że to może być jakieś takie, wiesz, takie próba rozsadzenia tego konfliktu i problemu z Centrum Sztuki Nowoczesnej, Współczesnej od środka, że to może tutaj zobaczę jakieś takie mrugnięcie okiem od artystów. Nie zobaczyłem tego. Zobaczyłem bardzo dużą i wykastrowaną z puenty wystawę, która tak w pewien sposób mnie trochę rozczarowała, bo miałem takie dwa podejścia do tego, co się tam może wydarzyć, że może tam będzie, wiesz, jakaś taka encyklopedia żartów, w której prześledzę takie inteligenckie możliwości śmiania się z nietypowych rozwiązań formalnych dotyczących przestrzeni albo, wiesz, układów geometrycznych, zastosowania kolorów, że będę po prostu taki podniecony intelektualnie i estetycznie, że to, co zobaczyłem, to jest właśnie to objawienie nowego humoru, nowego po prostu rozumiesz? Rozumiesz, o co mi chodzi, że zobaczę tam coś, co albo mnie zainspiruje, albo mnie wzbogaci o jakąś wiedzę. To, co mnie wzbogaciło w wiedzę, to był taki jakby wydarta z podręcznika do historii, tak z 7-6 klasy, historia żartów w średniowieczu, która była wzbogacona takimi bardzo frywolnie wyciętymi fragmentami ze starych ksiąg, co tak autentycznie brakowało mi takiego żółtego paska po prawej stronie z napisem ciekawostka i wykrzyknikiem. Więc to był właśnie ten element, na którym zawiesiłem wzrok, ponieważ zmusił mnie tak trochę na dłużej niż 3 sekundy do popatrzenia i nawet przeczytałem, dowiedziałem się czegoś ciekawego, ale to nie jest sztuka.
Czego to nie jest sztuka?
Nie wiem, czy po prostu takie przyklejenie informacji na ścianę to już może być sztuka. No dobrze, może być sztuka, ale akurat to chyba miało pełnić bardziej informacyjną funkcję, która miałaby jakoś, nie wiem, usadowić w czasie i tradycji żartu tą wystawę, jednakże nie.
Nie. Nie wiem.
Nie. To, co Adam tutaj najbardziej go poruszyło, ja to postanowiłem na początku troszkę olać, bo pomyślałem, że w tym kraju jest po prostu pierdyliard źle zaprojektowanych rzeczy, w których muszę funkcjonować i po prostu jak przyszedłem do bastionu sztuki, do, prawda, tej polskiej, bastionu polskiej sztuki wyklętej, że tutaj po prostu będę oczarowany tym designem i po prostu rozwiązaniami technologicznymi. Jednakże oczywiście się stało inaczej i nie rozczarowałem się, dopiero Adam zwrócił mi na to uwagę, że ten katalog jest o kant dupy rozbić, przynajmniej tak lekko potłuc. Mówiąc.
O kant dupy potłuc.
Potłuc?
Rozbić się mówi w Warszawie?
Nie wiem. No w Warszawie to się mówi po angielsku.
Nie, no ogólnie katalog jest ułożony alfabetycznie, więc żeby przejść wystawę, a mamy jakby różne opcje wejścia, ponieważ mamy dwie klatki schodowe, no ale przeważnie wchodzimy jedną, no i jakby skręcamy albo w prawo, albo w lewo, jakby tak całe życie wygląda, że trzeba wybierać, w którą stronę się skręca. No i idziemy, no i mijamy kolejne obiekty, prawda? No i mamy kolejne obiekty zapisane na mapce jako kolejne cyferki. Jak to się mówi?
Numery?
Numery. O, kolejne numery w kółeczkę. I mamy też taki uśmieszek, ale to nieważne. W każdym razie mamy te kolejne numery, no i fajnie. Z tym, że żeby jakby w miarę sprawnie nie da się sprawnie poruszać po tym katalogu, bo musimy go wertować milion razy. A jeśli korzystacie z niego na telefonie, to już w ogóle pozdrawiam.
Żeby dotrzeć do jakiejkolwiek informacji, która nas może zainteresować, ponieważ stoimy na przykład przed danym obiektem, więcej czasu niż na, nie wiem, czerpanie informacji, inspirowanie się, czytanie tego opisu, tego obiektu, poświęcamy na przeszukanie całego tego katalogu, który jest mniej intuicyjny niż książka telefoniczna z lat 90. Po prostu to jest...
Ale książka telefoniczna była mega intuicyjna, a tutaj jakby na tej mapce mamy... No ta mapka jest niedokładna, nie wiem, jakby ja nie potrafiłem znaleźć tych obiektów często, jakby wyskakiwała mi w ogóle inna rzecz i jakby totalnie tego nie czuję. Przepraszam, jeśli osoby, które to robiły i jakby myślę, że mieliście w tym jakiś pomysł i chcieliście dobrze, ale ja tego nie rozumiem.
Myślisz, że to jest jakaś taka walka z poprawnością polityczną wobec tego? Bo można było przecież ponumerować te obiekty od wejścia, w sensie zaplanować jakąś taką trasę logiczną, którą ludzie mogą obrać. Nie? W sensie, że na przykład by wertowali od tyłu ten katalog, od początku ten katalog, żeby to było po prostu następujące po sobie. A tutaj może to chodziło o to, żeby nie wartościować, albo żeby nie umieszczać artystów na przykład w kontekście nie wiem, płci albo tożsamości seksualnej.
Chyba za dużo myślisz, ale...
Może tak.
Znaczy ja myślę, że to chodziło o to, żeby jakby nie tworzyć jakiejś takiej linearnej opowieści, no bo rzeczywiście na tej wystawie takiej super jakby linearnej opowieści nie ma. Tak? Czy jest? Może nie
zauważyłem. Nie ma, to jest dla mnie zbiór obiektów. To...
No i może to o to chodziło, no ale dalej można to było jakoś inaczej zorganizować. Fajne są też, ja wiem, że to jakby dużo przyczepiania, odklejania, jakby takie pierdolenie się wystawiennicze, przepraszam. Można takie na przykład robić napisy pod obrazami. Wiem, że jakby to jest może już takie niemodne, ale można to zrobić na podłodze, można to zrobić, nie wiem, jakoś to można zrobić tak, żeby nie trzeba było milion razy przerzucać kartek. W sensie ja lubię książki, fajnie się korzysta z książek. No ale bez przesady, nie, książka jest po to, żeby ją czytać tak dosyć linearnie, a nie w tej 50 razy w przód i tył.
Znaczy też ten katalog jest wzbogacony o bardzo dużo informacji, które są absolutnie do zwiedzania niepotrzebne, mam wrażenie. W sensie na przykład pod każdą pracą jest konkretna metryczka tej pracy, tak od początku do końca, włącznie z wymiarami do pierwszego miejsca po przecinku, co myślę, że...
No bo nie, tych metryczek nie ma po prostu na samej wystawie.
No wiem, ale jeżeli, wiesz, idziesz na wystawę i oglądasz obiekty i chcesz się czegoś dowiedzieć, to już jesteś po prostu pozbawiony tego opisu na ścianie albo przy wejściu, coś musisz mieć ten przewodnik, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko i wyłącznie ta warstwa wizualna. I jesteś po prostu zarzucony toną informacji, która jest ci mniej potrzebna. W sensie mam wrażenie, że na przykład w katalogu wystawy takim, wiesz, w katalogu, w wydawnictwie te informacje mają rzeczywiście sens, ponieważ ten katalog będzie może za parę lat przez jakichś biednych studentów wykorzystywany do pisania licencjatów, w którym będą musieli zapchać dodatkowe 3 linijki wymiarami pracy. Nie? To jest absolutnie wtedy potrzebne, to jest niezbędne, ale w momencie, w którym idziesz na wystawę i chcesz, nie wiem, pełniej ją zrozumieć niż tylko obejrzeć i przejść, to ta informacja nie powinna się tu znaleźć, ponieważ ten druk po prostu zginie, on nie będzie w żadnej bibliotece czekał na nikogo. No może będzie, nie wiem, przepraszam, ale to nie jest, myślę, miejsce na... Wiesz, widziałem parę w swoim życiu takich właśnie książeczek do wystawy, nawet w CSW, ale mam wrażenie, że żadna nie była aż tak przeładowana informacjami.
Kurde, recesja jest, a ty chcesz książki wydawać, jakieś wielkie z opisami.
Przecież jest wydany katalog do tej wystawy, co ty mi.
Taki duży?
No taki duży, bardzo duży. Nawet na ostatniej stronie tej małej książeczki masz reklamę tego dużego katalogu.
No to ja aż tak się nie skupiałem.
Widzę, że się nie wgłębiłeś w research, który przeprowadzaliśmy, w to, że Slavs & Tatars mają bardzo rozbudowaną swoją strefę wydawniczą i to jest ich główny model działalności, a wystawy są troszkę bardziej z boku, więc... Tylko ciekawe, przez kogo jest wydany ten katalog? Przez Galerię Raster czy przez CSW?
No przez CSW, czego Raster?
No bo Raster ich reprezentuje i sprzedaje ich właśnie wydawnictwo.
No ale katalog to, a w sensie ten duży.
No ten duży, no.
A to ja nie wiem.
To ja też nie wiem. Tacy jesteśmy poważni. Generalnie na tej...
To może powiemy, czego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, o co chodziło.
Nie wiemy, o co chodziło i nie mam najmniejszego pomysłu na to, gdzie w tym wszystkim to... Jak tak patrzymy na konstrukcję żartu, nie? W sensie to jest jakieś wprowadzenie, rozwinięcie i puenta. Nie? Tutaj to wprowadzenie było, no okej, okay. Rozwinięcie, no obiekty, super, ale tej puenty nie ma nigdzie. W sensie jakoś nie czuję tego, czuję się jakbym przeszedł po prostu po takim śmiesznym magazynie, który mógłby mieć, nie wiem, miejsce pod CSW. I to, co jestem w stanie zarzucić, to, że mam wrażenie, że ta ekspozycja była zrobiona trochę po łebkach. W sensie CSW było ostatnim miejscem, które posądzałbym po prostu o taką złą polską szkołę wieszania obrazów, ale na przykład w tej sali, w której jest wideo z Wojciechem Mannem, reflektory są tak ustawione, że jak się pochylasz nad ekspozytorem, to widzisz cień swojej głowy. Nie, w sensie to jest dla mnie trochę przerażające. Nie wiem, czy to jest cięcie budżetowe, czy montowano ją na szybko. No, w sumie to jest COVID, nie? Teraz, więc nikt nie wie, co się dzieje, ale wystawa wisi już 2 miesiące, 3 miesiące prawie, nie? Więc to nawet na jakieś poprawki było miejsce. I w jakiejś, nie wiem, to oświetlenie akurat tam mnie uderzyło. Może to jest jakieś przeoczenie albo ograniczenia.
A ile ty masz wzrostu?
180.
Tak?
Minus 1.
Taki jesteś duży?
179, ale jak się ktoś pyta, to mam 1,80 m.
Nie, no bo na przykład ja mam 1,73 m, zawsze mówię. 1,70 m. No i te 1,70 m to jest ogólnie tak, że to jest taki wzrost no takiej osoby średnio wysokiej raczej, a dużo monterów oświetlenia jest z wysokimi panami. I jakby często montuje...
Nawet jakbyś miał 1,20 m, to jak się pochylasz nad ekspozytorem, to zasłaniasz światło głową. Nawet jakbyś wszedł na taką drabinkę 3-stopniową z Ikei i spojrzał na to z góry, to też będziesz zasłaniał.
No nie wiem.
Nie, tego nie jestem w stanie jakoś zrozumieć, bo to mam wrażenie jest taki standard, o którym się powinno myśleć. I też ta przestrzeń, pomimo że... I też ta przestrzeń, pomimo tego, że jest wypełniona, po prostu przepełniona nawet tymi obiektami, myślę, że można by to, nie wiem, otworzyć parę dodatkowych sal, ponieważ połowa tego piętra była zamknięta, te sale były niewykorzystane. Myślę, że można było tą ekspozycję troszkę powiększyć, ponieważ nie czułem się jak na wystawie, czułem się jak na zbiorze obiektów.
Ogólnie wystawy są, właśnie tak działają, że są zbiory obiektów.
Dobrze. Bardzo dziękuję, Adam. Ja mam wrażenie, cześć, że bardzo dużo prac potrzebowałoby większego oddechu. W sensie potrzebowałoby bardziej takiego wydzielonego miejsca dla siebie. Myślę, że dużo lepiej by ta wystawa zadziałała, jeśli tak by ją, wiesz, troszkę na sterydy puścić.
Może. Nie, no. Jakby spoko, zgadzam się. Znaczy jakoś tak nie byłem, nie skupiałem się aż tak nad tym. Ogólnie mnie najbardziej wkurzało to, że na tej mapce to nie było zaznaczone. No i
no to wprowadzało bardzo dużo zamętu i tak naprawdę troszkę ten czas tam w większości upłynął. No tobie przynajmniej na przeszukiwaniu katalogu.
Mikołaj uciekł. Mikołaj z żoną mi uciekli. Ja później tak krążyłem po tej wystawie, no bo głupio jest przyjść na wystawę i przejść tylko ją i tak...
Ja ją przeszedłem dwa razy, Adam. nie jestem typem osoby, który czyta książkę od deski do deski, tylko rozdziały, które mu się podobają. Wiem, że to jest naganne i absolutnie w ogóle złe, jeszcze odważę. Jeszcze czuję się, mam jakąś szczelność do mówienia o tej wystawie i mówienia, że jest w ogóle fu.
Jak, no jesteśmy bezczelni strasznie.
Jak jej nie obejrzałem od deski do deski, ale też mam takie wrażenie, że ta wystawa nie jest wyłącznie dla historyka sztuki albo naukowca, który będzie patrzył na każdy obiekt pod względem, wiesz, tam wymiarów szyby na okapie albo technologii i techniki cięcia papieru. To nie. Wystawa musi nieść za sobą takie performatywne wrażenie. Takie performatywne wrażenie estetyczne. I zazwyczaj, jak mam taki pierwszy view na wystawę, to właśnie przechodzę ją, dlatego robię zawsze dwa kursy. Przechodzę ją szukając czegoś, co jest jakimś kluczem, co jest jakimś taką już taką pineską, co jest czymś, co spowoduje, że tą wystawę zapamiętam. Sam wiesz, że potrafię być na wystawie 4 lub 5 razy tylko dlatego, że sobie zawsze na co innego patrzę. Nie? W sensie jestem człowiekiem z pokolenia Z, które jestem Zetką, tak?
Śnieżynka.
Śnieżynką. Nie, jestem śnieżynką, broń Boże, fu. Który patrzy na rzeczy bardzo wybiórczo i ja jestem z tych, którzy są, wiesz, z flash media, z headline'ów, z tego typu kultury, z którą. Dobrze, robię to świadomie, więc może jestem innym typem odbiorcy, ale staram się też patrzeć na to, że wystawa niekoniecznie musi, wiesz, być zrozumiała dla kogoś, kto po prostu pozna ją od A do Z, przejrzy metryki urodzenia wszystkich artystów, zrozumie wszystkie kolokacje rodzinne, zacznie się zastanawiać nad tym, jak w tym rejonie geograficznym, w którym ten artysta żyje, pozyskuje się papier czerpany. No po prostu to nie jest to, czego oczekuję od wystawy. Wystawa ma być duża, wystawa ma być dobrze oświetlona, ma być przebojowa, ma pokazywać nieuniwersalne wartości i żarty, tak jak w tym wypadku, z których można się chociażby, nie wiem, uśmiechnąć, cokolwiek. Nie? W sensie...
Już za 4 miesiące będziesz miał duże, dobrze dofinansowane wystawy pełne śmiesznej sztuki. Ale... Prawicowa sztuka. Śmiech.
Nie, czekam na to, w sensie nie wierzę ani w pana Bernatowicza, ani we wszelkie idee prawicowej wyklętej sztuki, która po prostu jest wyklęta dlatego, że jest do dupy. Ale... Przepraszam. No, są rzeczy, których po prostu ludzie nie kupują, albo po prostu to nie jest sztuka mniejszości, której ludzie mogą nie rozumieć. To nie jest sztuka, która została, prawda, zapomniana ze względów jakichś, nie wiem. Chociaż to jest, w sumie to jest tak, że sztukę tworzą głównie środowiska, zwłaszcza tak hermetyczne i malutkie jak środowisko sztuki w Polsce. Jeżeli ktoś się nie zgadza z poglądem większości, to zostaje wymazany, ale bardzo często się niestety pokrywa to, że ta sztuka wyklęta jest po prostu miałka i gra na bardzo tanich emocjach albo na takiej bezczelnej figuracji, której nie jestem w stanie przełknąć. Tak, nie, jestem w stanie przełknąć, ale jako żart, ale nie jako sztukę. Więc tak tłumacząc, tak zastanawiamy się nad naszymi oczekiwaniami do tego, co się będzie działo za 4 miesiące i odbiegliśmy właśnie od tematu wystawy, o której nie wiadomo co powiedzieć. W sensie jest dobrze, że ta wystawa tam jest. Mam wrażenie, że to jest taka technika robienia miałkiej wystawy, żeby tak jakby, no nie wiem, w zachęcie mam wrażenie, że te wystawy mają tak troszkę ucięte z tego takiego pazura, nie? Tak jak, nie wiem, się mówi, tak się mówi, tak się nie mówi. Są ucięte z jakiegoś takiego krytycznego, lewicowo-krytycznego temperamentu po to, żeby przetrwać jakoś czas dobrej zmiany kulturalnej, ale tutaj ta zmiana już nastąpiła i to nawet nie jest wykastrowane z tego, z tej puenty, tylko tak jakby po prostu jest to wystawa zrobiona na odwal się tylko po to, żeby, nie wiem, w pewnych kręgach następne mogły ją przyćmić.
Jingle.
Kurtyna.
Znaczy, no z częścią rzeczy się zgadzam, z częścią nie. Jakby ciężko mi się odnieść. Mi się ogólnie naprawdę te obiekty podobały. Duża część była naprawdę zabawna i były śmieszne momenty, których często nie rozumiałem, ale też jakby ja nie jestem jakimś bardzo wysoce zaawansowanym człowiekiem w rozumieniu rzeczy.
A czego byś oczekiwał od tej wystawy? Już zadałem to pytanie na samym początku, to teraz je tak pociągnę. Co, zamknij oczy. Usłyszałeś sobie przedwczoraj, że ej Adaś, pójdźmy sobie do CSW, zobaczymy co tam się dzieje, w sensie w jakiś sposób tam się nie chodzi, w sensie tam o tym się nie mówi, to jest taka, wiesz, taka, nie wiem, taki słoń w pomieszczeniu, na którego nikt nie patrzy, to jest takie, takie coś, co by się chciało przemilczeć, tak z jednej strony z powodu takiej delikatnej żałoby, trochę takiego cringe'u, trochę jakiegoś takiego niesmaku po tym, co powstało i idziemy sobie do CSW. Co oczekiwałeś, że zobaczysz? Ja się nie rozczarowałem, bo oczekiwałem miałkiej wystawy, więc w sumie to absolutnie jestem zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. I nie wiem, czy mam w sobie jakąś sympatię wobec tego kolektywu kuratorskiego. Mieli swoje poprzednie wystawy, które miały w sumie to podobny vibe. W sensie, nie mówię, że to jest obiektywnie źle zrobione, że to jest tutaj, że ten pomysł jest taki, a nie inny. Myślę, że po prostu też ta estetyka i jakaś taka linia tworzenia Slavs and Tatars nie jest jakoś tak konkretnie zgrana z moją, więc może dlatego mogę mieć pewne odczucia inne niż oczekiwane. Są jakieś oczekiwane. Więc nie oczekiwałem fajerwerków. Ale może ty oczekiwałeś?
Nie, ja oczekiwałem, że trochę się pośmieję, że będzie miło. Ale często miło było. W sensie jakby niektóre obiekty naprawdę mi się podobały. I to chodzi chyba, żeby tam... Dobra, no jakby...
Do Zamku Królewskiego ja idziesz po to, żeby ci się niektóre obiekty spodobały, no. No nie, no.
Znaczy nie wiem, nie jestem w stanie się jakoś... Nie wiem. Możemy pogadać o czymś innym.
Dobrze.
Ja na przykład całkiem sporo czasu spędziłem na projekcji filmu w Project Roomie. W sensie poszedłem na tą wystawę Slavs and Tatars i miało być tak super. A poszedłem w końcu i była projekcja filmu Adaliny Cimochowicz pod tytułem, już wam mówię, bo sobie nawet zdjęcie zrobiłem całego opisu. No nie. Film się nazywa Utrata albo z dziejów długo utrwalanego błędu. I było to fajne, było to naprawdę fajne, to była taka trzykanałowa projekcja filmowa z ludźmi, którzy się kłócą i tam się całkiem dobrze bawiłem. Znaczy to były smutne kłótnie raczej, takie dosyć mocno wgłębne w człowieka jako złożoną osobę, jako złożoną konstrukt. Ale były poduszki, można było się rozłożyć, można było na ten popatrzeć, było fajnie. I było tak też tak bardzo kameralnie, wszyscy mieli maseczki, więc bezpiecznie.
Podchodzisz do tych wszystkich tematów jak taka rodzina z dziećmi, tak? Toaleta była na miejscu, przewijak był, no w porządku generalnie. Ta obsługa była miła, winda nie śmierdziała, no nie.
Nie, no naprawdę, jakby obsługa była super. Tutaj chcę zaznaczyć, że to jest... Może ten katalog został tak skonstruowany dlatego, żeby w końcu docenić osoby, które opiekują się ekspozycją, które są tam na miejscu i jakby to, że jesteśmy tak wkurzeni przez ten katalog, w końcu zmusza nas do tego, żebyśmy się do nich odezwali i zapytali się, cholera, jaki to jest numerek?
I jak w tramwaju, nie?
Znaczy naprawdę, jakby to jest, jakby pytasz się, czy dojadę na Powązkowską, co nie? Jakby kierowcy. No, słaby żart.
Karol Krawczyk jeździł na Powązki 18, wiesz to? Nie, on nie jest.
18 nie jeździ na Powązki.
Może pomyliłem żarty, dobrze. Ale tak, tak już puentując to, bo tak widzę, że zaczynamy rozmawiać o wszystkim innym, tylko nie o tej wystawie, to tak może ją najlepiej chyba zrecenzować, że... Tam jest taka fajna, droga restauracja na parterze, więc jak już tam pójdziecie, to możecie zjeść miły lunch. Ale na stronie ewejściówki.pl, na której Zamek Ujazdowski dystrybuuje swoje bilety, jest możliwość ocenienia wystawy. I zostały oddane 4 głosy i wydały jednogłośny werdykt 7,5.
Na 10?
Na 10. Na 100. Na 10. I tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo dobry, ponieważ wiesz, jak tutaj są 4 głosy, a my mamy 2 głosy. Ile byś dał tej wystawie? W skali od 1 do 10.
Znaczy policzmy. To jest tak, dwie osoby z kolektywu Slavs and Tatars dały 10. Pewnie jeszcze jedna osoba, nie wiem, może to tutaj jakby osoba, która współtworzyła ją z ramienia CSW też dała 10. I dyrektor Bernatowicz dał 0. Wychodzi nam średnia 7,5.
Tak?
Czy ja to rozgryzłem?
Może być. Chyba się nie da dać 0. Ile chyba ty dajesz w skali 1 do 10? Adam Parol, ile Adam Parol daje tej wystawie w skali 1 do 10?
Nie wiem, nie chcę tak oceniać. Znaczy jakby... Ale co, mam wystawę?
Jakbyś wszedł na wejściówki, był zmuszony do tego, żeby podać opinię.
Jest to stand-up i jakby później wchodzę i piszę, że parking był zapchany, toalety trochę brudne, ale obsługa miła. No to, no nie wiem, no myślę, że 6.
6. Nice. Ja daję 4. Tutaj nam 5 gwiazdek łącznie, w sumie uśrednione.
Czyli wystawa była bardzo...
Na piątkę, taka... no elegancko, nie, super.
W systemie dziesiątkowym, więc... Ogólnie jak wchodzę na Filmweb, co nie, i widzę, że film ma ocenę 5 i że moi znajomi jakby dają ocenę 5, a przeważnie mam takich znajomych, którzy mają dosyć podobny gust, no bo żyję sobie w bańce jakby wszyscy, to przeważnie już staram się tego nie oglądać. Chyba, że to jest jakieś takie tanie kino gejowskie klasy B, no to wtedy jakby sobie myślę, a dobra, jakby...
Fajne są te odgłosy. Tworzymy nową jakość rozmów o sztuce. Myślałem wczoraj nad tym podcastem, tak wiesz, w końcu już jesteśmy w takiej dojrzałej, rozwiniętej fazie drugiego odcinka i się zastanawiałem nad tym, jaki tutaj mamy próg wejścia, nie? W sensie, czy może nas posłuchać ktoś, kto sztuką się nie interesuje, ale jeżeli usłyszy w tym momencie, że wiesz, że tutaj można połączyć wszystkie możliwe wątki, tutaj wiesz, był tramwaj, było kino gejowskie, gdzieś tam na początku było projektowanie katalogów. Nie, to jest absolutnie wszystko złączone w jedno i to jest ten message, który wam przesyłamy właśnie w świat. To jest miejsce na świecie, w którym można się wypowiedzieć, nawet jak się na czymś nie zna.
Ja tutaj mogę jeszcze przywołać takie coś, że zanim zaczęliśmy nagrywać, zrobiliśmy porządne mapowanie świata krytyki artystycznej w Polsce. No i jakby co, do czego doszliśmy razem. Tak, doszliśmy do tego, że świat sztuki w Polsce mocno się profesjonalizuje. Mamy coraz ładniejszy papier w katalogach i jakby jest coraz fajniej. No i uznaliśmy, że tak nie może być. Zróbmy coś beznadziejnego. Więc macie nas, macie ten podcast i dzięki, mam nadzieję, że dzięki niemu nie będziecie się bali pójść na wystawę i ocenić ją na 5 albo na 4.
To nie wszystko, co jest w muzeum albo w galerii, musi być obiektywnie wspaniałe.
Czego używasz cały czas słowa obiektywnie?
Tak, używam. Jaki mam substytut tego słowa?
Nie wiem, nie da się obiektywnie o sztuce, no kurde. Chyba, że te wymiary takie. To jest miary obiektywne.
No tak, idealnie.
Ej, moglibyśmy kiedyś pójść do muzeum z jakąś miarką i sprawdzać te wymiary? W sensie to by było całkiem zabawne. Jakby sprawdzać, czy nas naprawdę nie jebią na liczbę.
No, bo to no, totalnie, w sensie moglibyśmy się poczuć oszukani, nie? To jeżeli ktoś publikuje tak dokładne informacje w przewodniku dla widzów, to jest chyba bardzo ważna informacja, więc może rzeczywiście warto to zweryfikować. Czy tam, wiesz, gdzieś nie uciekło 2 centymetry dzieła sztuki.
No, można by też jakiś taki...
Oszukują, nie wiem, na metrażu.
Metody datowania węglem C14, sprawdzić, czy na pewno w 2007 to powstało, czy może jednak w 2009.
Dokładnie, Adaś, dobrze. Tak więc, tak nie można zaczynać zdania od tak więc ja tak więc zacznę. Pójdźcie na tą wystawę.
Albo nie.
Albo nie, znaczy w czwartki chyba jest wejście za darmo, albo za złotówkę.
A jak macie mniej niż 26 lat i się uczycie, to macie za złotówkę zawsze, więc jakby to złotówka naprawdę to jest jakby łatwo wydać złotówkę.
I trudno zarobić złotówkę.
Oj, wiesz, co to teraz złotówka jest w tych czasach? To jest 20 groszy 5 lat temu.
Tak? Tak?
No ale popatrz, ile bułki teraz kosztują w sklepach.
A to prawda. Pamiętam, jak kiedyś bułki były po 20 groszy, teraz poniżej złotówki to nie zejdziesz.
Znaczy, nie, no dobra, no w Żabce, tak, ale wiesz, jak idziesz do jakiegoś takiego Ołchana, no to jakby masz te bułki takie lepsze, masz za złotówkę, a kiedyś były, nie wiem, za 50 groszy, no to jakby to pokazuje, że jakby... Problem inflacji. Ja się na tym nie znam, ale tak sobie to tłumaczę, że jakby kiedyś było stać mi na 3 bułki, teraz mi stać na 1,5.
Niech to będzie puenta. Dobrze. To w takim razie do usłyszenia za tydzień. Czy wiemy, o czym porozmawiamy? Nie wiemy, o czym jeszcze porozmawiamy. Jeszcze się dużo może zmienić. Mogą nas wszystkich zamknąć w domach i będziemy nagrywać, Adam, zdalnie. Będziemy sobie rozmawiać o naszej sztuce w domu. To może być bardzo ciekawy odcinek. Więc dziękujemy wam uprzejmie za przesłuchanie kolejnego odcinka Malcontenta. W sensie Malcontentu, przepraszam, zawsze się mylę.
I obiecujemy wam, że naprawdę za tydzień będziemy trochę bardziej przygotowani.
Czy my tak obiecujemy już z tygodnia na tydzień? Z tygodnia na tydzień, niech będzie.
Ale to możemy, to będzie tak, wiesz.
Dajcie nam żart. Znać, co myślicie o tej wystawie. Myślę, że...
To będzie smutne, jak napisze jedna osoba. Pozdrawiamy cię, Paweł.
Pozdrawiamy, Paweł. W takim razie, dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. Mówi dla was Mikołaj Krupa i...
Adam Parol.
Cieniutkim, malutkim głosikiem.
No tak mi, wiesz, jakby...
I do zobaczenia na wystawie. To.
Elo.